takie tło wybrałem, myślałem, że będzie pasowało do tematu. Niestety projektor trochę ma żarówkę zepsutą, ale chyba widać napis, nie? Widać? Dobrze. Słuchajcie, o takich trzech rzeczach chciałem po prostu powiedzieć teraz, podzielić się, krótko mówiąc, tą refleksją na temat tego, czym jest ciemna strona mężczyzny, skąd to się wzięło w ogóle, że mamy ciemną stronę, że my jako ludzie, bo wiadomo, że mężczyźni i kobiety mają swoją ciemną stronę, co jest tą ciemną stroną? Chciałem powiedzieć parę słów o chrześcijaństwie tak zwanym konsumpcyjnym. No i w końcu poprosić Ducha Świętego, myślę, że wszyscy poprosimy, żeby doświadczyć tutaj już na miejscu, jak jesteśmy, tej operacji na otwartym sercu. Myślę, że to się każdemu przyda, przynajmniej rozpocząć tą przygodę. Skoro tam ma być duchowa chirurgia, jedynym specjalistą, który w sercu może coś dobrego zrobić, jest Bóg. I myślę, że Go o to poprosimy. Co jest naszą ciemną stroną? Ciemną stroną oczywiście jest fakt, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy grzesznikami. Biblia nazywa tą naszą skłonność do grzechu cielesnością. Święty Paweł mówi o ciągłej walce między dwoma sferami, które są w człowieku, które są w nim, o napięciu, które jest między duchem i ciałem. Ciało w znaczeniu tego starego człowieka skłonnego do grzechu. Skąd się wzięło to, że jesteśmy grzeszni? No, trzeba wrócić do ogrodu Eden. Wiadomo, że ja czasem pytam się, zaczynam takie rozważanie pytaniem, czy możecie mi wymienić największy kataklizm? Ostatnio ze studentami miałem takie spotkanie. Największy kataklizm w historii naszej planety, który dotknął ludzkość bardzo dolegliwie. Także skutki tego ponosimy aż do dzisiaj. No to tam wymieniali Czarnobyl, tsunami, wojny oczywiście światowe. Ja myślę, że największym kataklizmem, który dotknął ludzkość kiedykolwiek, to było to błahe takie wydarzenie, które miało miejsce w ogrodzie Eden, kiedy kobieta posłuchała węża, wzięła jabłko i dała swojemu mężowi. Co to dokładnie było, co to za czynność była, tego nie wiemy. Zjedzenie owocu jest symbolem nieposłuszeństwa. Bóg powiedział, macie cały ogród, macie krzewy, drzewa, rośliny, macie warzywa, jarzyny, macie zwierzęta, macie mnie, macie miłość. Jedno drzewko tam takie stoi, pamiętajcie tego drzewka, nie dotykajcie, bo to się źle skończy. Tata zostawia synka w domu, mówi, synu, tutaj działa, jakoś jesteś już, masz już tam 8 lat, wszystko rób, podgrzej sobie obiad. Pamiętaj, tam w garażu jest taka skrzynka i tam jest tylko jeden guzik, którego masz nie dotykać. Resztę, no i synka korci w tym momencie, coś mu podszeptuje. A może coś tata chce ukryć przede mną, może to jest jakieś coś dobrego. Okazuje się, że ten guzik powoduje, nie wiem, eksplozję, jakieś nieszczęście. Tak się stało. Człowiek posłuchał podszeptu diabła. Dokonała się rzecz po prostu straszna. Człowiek został wygnany z ogrodu Eden, z obecności, od obecności Boga. Zostały zaburzone wszelkie prawa, nie tylko duchowe, ale również fizyczne. Cały porządek stworzenia. A przede wszystkim stąd się wzięło to, że rodzimy się wszyscy z pewnym felerem. Od razu na dzień dobry, na początek. Po prostu z tym, że mamy w sobie ego i zaczyna nami rządzić pycha. Już jako tymi małymi dziećmi. Pierwsze 3 lata życia dziecka, czy 4, dziecko spędza na tym, że sprawdza, gdzie są granice, gdzie może mieć władzę. To jest walka o władzę dziecka. Dziecko się drze, dlatego że chce jeść, dlatego że coś je boli, dlatego że jest mokre, ale później zaczyna krzyczeć, tupać nogami wtedy, kiedy się dopomina wypełniania własnej woli. Kiedy się dziecku mówi, żeby się podzieliło z zabawkami, cukierkami, pojawiają się łzy w oczach. Po prostu nie chcemy tego, bo rodzimy się egoistami. Jest w nas oczywiście i dobro, dużo dobra, cały proces wychowania, dojrzewania człowieka. To jest walka, to jest napięcie między ciałem a duchem, między tą sferą grzeszności, cielesności i sferą dobra, która jest dana od Boga. To jest to skażenie grzechem pierworodnym. Dlatego każdy mężczyzna ma swoją ciemność, każda kobieta ma swoją ciemność. To jest coś, z czym się zmagamy. To są nasze grzechy, to jest to, że jesteśmy, że łatwo się irytujemy, że bywamy chamscy, że przeklinamy, że nosimy w sercu nieprzebaczenie, nie potrafimy przebaczyć, pojednać się z członkiem własnej rodziny czasem czy z sąsiadem, dlatego że planujemy zemstę, dlatego że grzeszymy wzrokiem, naszą pożądliwością i nie tylko, dlatego że jesteśmy niewierni, zdradzamy nasze żony, dlatego że surfujemy po stronach pornograficznych. To jest wszystko sprawa grzechu. Mam nadzieję oczywiście, że w naszym gronie takich rzeczy nie ma. Ja nie na tym chcę się skupić. Chcę tylko powiedzieć, to należy oczywiście do ciemnej strony naszej duszy, naszego charakteru. Chcę powiedzieć, że ważniejszą rzeczą, która się stała w ogrodzie Eden, to jest to, że rodzimy się z sercami niezdolnymi do kochania Boga. Od urodzenia nasze serca potrafią wierzyć, potrafią przeczuwać, że Bóg jest. Możemy mieć nawet jakiś rodzaj pewności, ale nasze serca straciły zdolność do kochania Boga. To, co było najważniejsze w ogrodzie Eden, to jest to, że pierwsi rodzice, Adam i Ewa, doświadczali bliskiej relacji miłości. Odbierali miłość Ojca, który przechadzał się w ogrodzie Eden i oddawali Mu też swoją miłość. Tam panowała doskonała relacja miłości. Rodzimy się z sercami niezdolnymi do kochania Boga. Rodzimy się z sercami, które są z trudnością, uczą się, rozpoznają Ojca, Matkę przy dobrym wychowaniu. Jesteśmy w stanie też przy dobrym, pod warunkiem dobrego wychowania, jesteśmy w stanie oddawać cześć, czcić Ojca, Matkę, kochać rodziców, bliskich, rodzeństwo, przyjaciół. Ale jeśli chodzi o nasz stosunek do Boga, nasze serca są z kamienia. Rodzimy się głusi, to jest ciemną stroną mężczyzny, rodzimy się głusi na Jego głos. Bóg każdego dnia chce przemawiać do każdego z nas. Bóg nie jest abstrakcją, która tylko wymaga od nas prawego życia, przestrzegania dekalogu. To jest jakby fundament, ale Bóg kocha każdego z nas, tak jak pierwszych rodziców, pomimo tego, że urodziliśmy się dużo później. Kocha wielką miłością, tak wielką, że oddał swojego syna. Chce przemawiać do nas przez różne wydarzenia, przez ludzi, przez słowa, które czytamy. Natomiast nasze serca i umysły są głuche. Po prostu nie słyszymy, bardzo często nie słyszymy tego głosu. Jesteśmy ślepi, nie widzimy Jego znaków, Jego obecności. I skutkiem tego stanu jest właśnie coś takiego jak pewien styl życia, który cechuje nas, współczesnych mężczyzn katolików. Ciemna strona mężczyzny, to o czym chcę powiedzieć, na czym chcę się skupić, chcę zostawić gdzieś naszą grzeszność, nasze grzechy, chcę powiedzieć o pewnym stylu życia. Naszą ciemną stroną mężczyzny współczesnego jest nasz sposób pojmowania chrześcijaństwa i styl pewien życia chrześcijańskiego. Jest to tak zwane chrześcijaństwo konsumpcyjne. Czyli inaczej mówiąc, pasywne. Są trzy powody, o których chcę krótko powiedzieć, które powodują, że styl naszego życia, naszego chrześcijaństwa jest właśnie konsumpcyjny. Na czym to polega? No, jaki jest skutek generalnie, jak jest taki kształt tej naszej pobożności, naszego chrześcijaństwa? No może przez fakt, że traktujemy takim podstawową komórką kościoła, w której żyjemy, jest parafia. Parafie wierni coraz częściej zaczynają traktować nie jako środowisko życia, nie jako wspólnotę, ale jako instytucję usługową. Usługi takie jak chrzty, pogrzeby, rozdawanie komunii świętej, śluby, usługi, instytucja usługowa. Idę tam, żeby odebrać jakąś usługę, dowiaduję się, żeby nie grzeszyć, żyć prawym życiem, kochać bliźniego i jakoś przejść, po prostu nie narażać się Panu Bogu, starać się Go prawym życiem zadowolić i w ten sposób prześlizgnąć się przez życie. A więc głównie koncentrujemy się na tym, żeby być posłusznym i konsumować. Z czego to wynika? Myślę, że są takie dwa. Po pierwsze, myślę, że mężczyźni są w pewien sposób zmanipulowani. Zmanipulowani pewnymi dwoma pojęciami, które funkcjonują w naszym społeczeństwie i być może w naszym częściowo też w Kościele. Pierwsze to jest, dotyczy raczej społeczeństwa. Jest takie powiedzenie, wszelka przesada jest złem. Wszelki radykalizm jest złem. Wszelki ekstremizm to zło. Czy zgadzacie się z taką teorią, z takim powiedzeniem? Czy słyszeliście coś takiego? Słyszeliście, może nawet mówiliście. Zaczynamy się tutaj przemieszczać na granicę właśnie, gdzie jest fałszu i prawdy. Dodatkowo powstały takie zjawiska, jak to, co obserwujemy, jak fanatyzm religijny, jak przemoc i okrucieństwo wynikające z fanatyzmu religijnego. Wszyscy przeżyliśmy zburzenie wież w Nowym Jorku, zamachy różne Al-Kaidy, nawet na terenie Europy. I współczesny świat bardzo sprytnie wykorzystuje zjawisko. Prawdą jest, że każdy fanatyzm, każdy ekstremizm religijny zwłaszcza jest złem. Ale nieprawdą jest, że każdy radykalizm jest złem. Jest różnica między radykalizmem a fanatyzmem. Fanatyzm to jest zło w każdej religii i ekstremizm w każdej religii jest złem. Ale radykalizm nie jest złem. Radykalizm jest obojętnym stwierdzeniem. W zależności od tego, czy się w dziedzinie, czy czyniąc złe uczynki będziemy radykalni, bardziej radykalni, wtedy popełnimy większe zło. Ale czyniąc dobrze, będąc radykalnymi, będąc bardziej radykalnymi, uczynimy więcej dobra. Udało się nam wmówić, że wszelka przesada, wszelki radykalizm, wykorzystując te właśnie wydarzenia historyczne, są złem. Tymczasem chcę wam powiedzieć, że gdyby nie radykalizm, nie mielibyśmy ani jednego medalu olimpijskiego. Sportowiec, który chce osiągnąć wynik sportowy, musi postawić wszystko na jedną kartę, żeby osiągnąć dobry wynik olimpijski. Gdyby nie radykalizm Jana Pawła II, nie byłby największym papieżem, przywódcą być może w dziejach Kościoła. Gdyby nie radykalizm, nie mielibyśmy ani jednego męczennika, nie mielibyśmy ani jednego świętego. Gdyby nie radykalizm Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, nie byłoby decyzji o oddaniu swojego życia za każdego z nas. Nasza odpowiedź jako chrześcijan na dzieło Boże, które jest bardzo radykalne, też musi być radykalna. To jest nieprawda, że każda przesada, każde radykalne podejście jest złem. Druga nieprawda to jest taka, że życie oddane Jezusowi, życie poświęcone Jezusowi, poświęcone Bogu, dotyczy tylko osób duchownych w Kościele. Iść na całość za Jezusem, no tak, to od tego są księża, od tego są siostry zakonne, od tego są mnisi. Ale my mamy uczestniczyć właśnie w usługach, które się dokonują w parafii, nie grzeszyć, jakoś sobie tam nie wychylać się za bardzo, starać się czynić dobrze i nie musimy w ten sposób podchodzić do naszego życia chrześcijańskiego. To jest nieprawda. W naszym chrzcie, w naszym bierzmowaniu jest głęboko, jest treść zawarta, jest bardzo głęboka treść, która mówi, że jesteśmy synami, córkami Boga, że jesteśmy Jemu oddani, że mamy żyć dla Niego. Często tak bywa, że taką świadomą decyzję żyć tylko dla Boga, żyć tylko dla Jezusa, musimy później odnawiać w wieku dorosłym, ale jest to niezbędne, jest to konieczne. A więc nieprawdą jest, że życie podążania za Jezusem, radykalnego podążania za Jezusem, to jest tylko domena stanu duchownego. Jeśli tak będziemy myśleć, to momentalnie wpadniemy właśnie w te sidła chrześcijaństwa konsumpcyjnego. Do kochania Jezusa, kochania Boga całym sercem powołany jest każdy chrześcijanin. Oczywiście osoby duchowne w sposób bardzo szczególny, będąc przewodnikami, będąc szafarzami łask Bożych w Kościele Chrystusa tutaj na ziemi. A więc te dwie sprawy, radykalizmu i powołania są i błędnych pojęć, błędnych stereotypów są źródłem naszej postawy, naszej letniej postawy. Kolejna przyczyna tego chrześcijaństwa konsumpcyjnego to jest lęk, który w nas jest. No tak, w nas, mężczyznach, jest lęk, żeby się przyznać, że należymy do Jezusa. Że jest lęk przed podzieleniem się tym, że Jezus, że Bóg jest dla nas kimś ważnym. Dlaczego? Dlatego, że w przeciętnym środowisku w tej chwili często grozi to utratą reputacji. W świecie wokół nas dominuje po prostu w tej chwili raczej luz, raczej odwrót od sympatii do Kościoła. Ktoś, kto w jakiś sposób da znak czytelny, wyraźny, że jest wierzącym, że jest katolikiem, no to staje się od razu podejrzany. I bardzo często zdarza się, że traci swój prestiż, swoje notowania. A lęk przed opinią to jest jeden z najsilniejszych lęków egzystencjalnych. Błażej Paskal pisze nawet, że opinia jest królową świata, że rządzi światem. I skutkiem tego właśnie jest no, takie życie, wersja chrześcijaństwo, wersja soft lub wersja komfort, obojętność duchowa. Chcę być dobrym człowiekiem, staram się nie grzeszyć. Raz w roku przystępuję do sakramentu spowiedzi na święta. Jest okej, nikogo nie zabiłem, przestrzegam dekalogu. No, to jest takie błędne wyobrażenie. Ciemną stroną tego chrześcijaństwa konsumpcyjnego jest to, że mężczyźni nie odnajdują albo nie wiedzą o tym, że w życiu chrześcijańskim jest ich spełnienie. Każdy mężczyzna jest stworzony do przeżycia wielkiej miłości w życiu, do przeżycia wielkiej przygody i szuka tego wszędzie dookoła, a nie szuka tego w Chrystusie i w Ewangelii. Każdy chrześcijanin ma dane właśnie w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania pewną możliwość, okazję odpowiedzenia na zaproszenie Jezusa, na radykalne zaproszenie Jezusa. Czy chcesz iść za mną? Czy chcesz być moim uczniem? Czy chcesz nawiązać szczególną relację miłości ze mną? Żeby wyjść z tego marazmu, żeby wyjść z tego chrześcijaństwa konsumpcyjnego, żeby rozświetlić tą swoją ciemność moją obecnością i doświadczyć przygody, doświadczyć największej miłości twojego życia. Prawdziwa ciemność to nie fakt, że mamy tą ciemną stronę. Wszyscy się rodzimy z ciemną stroną. To jest fakt, że nie walczymy z tą ciemnością naszą, że nie podejmujemy radykalnej walki. Ja bym prosił tutaj troszkę światła teraz, jeśli jest to możliwe. Chcę wam przeczytać taką historię o Gedeonie. To był taki człowiek, który przebywał w ciemności, miał ciemną stronę. Ciemna strona mężczyzny. Stało się tak, że Izraelici stracili niepodległość. Zostali zwyciężeni przez nieprzyjacielskie pogańskie wojska, wojska madianickie i panował niesamowity terror w Izraelu. Były złośliwie skonstruowane przepisy prawne. Izraelici musieli oddawać całą żywność, żeby przeżyć, musieli w ukryciu młócić zboże. Nawet nie mogli otwarcie tej części zboża, która na nich przypadała, młócić, bo były im to po prostu odebrane. To były niesamowicie restrykcyjne przepisy, upokorzenie, wielkie upokorzenie Izraela. I czytamy w Księdze Sędziów o takiej historii, jak jeden z Izraelitów imieniem Gedeon płócił w ukryciu zboże. Światłość nastała wielka. Tak? A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. Syn wojownika, książę izraelski, na klepisku młóci zboże z obawy, żeby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się anioł Pana. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon, wybacz, panie mój, jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Najpierw Gedeon się rozejrzał. O jakim wojowniku tutaj mówią? Gdzie jest? Pan jest z tobą, dzielny wojowniku. Ani ja wojownik, ani ja dzielny, ani pan jest ze mną. Do kogo on mówi? Okazało się, że jednak do niego mówi. Do tego mężczyzny, który w ciemności młócił zboże, zalękniony, mówi przez anioła Bóg, pan jest z tobą, dzielny wojowniku. On widzi w nim dzielnego wojownika. Gedeon zaczyna dyskutować, jak to pan jest ze mną, a tutaj takie nieszczęście, jesteśmy w niewoli, muszę się ukrywać, przeżywamy upokorzenie, lęk, zabijają naszych bliskich, terror, nie mamy państwa niepodległego. Ale anioł nie podejmuje dyskusji, tylko mówi tak, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża. Więc z tego klepiska ja ciebie powołuję teraz, bo ja widzę w tobie wojownika. I ty, Gedeonie, ty wyrzucisz tych wszystkich Madianitów i sprawisz, że sytuacja w twoim narodzie się odmieni. Polecam tą księgę, żeby ją przeczytać. Gedeon został napełniony duchem Pana, czytamy później. Duch Pański stąpił na Gedeona, on uwierzył temu słowu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, zburzył świętość tych Madianitów, ołtarz Baala na wzgórzu, którym nie wolno było dotknąć ani się zbliżyć. Pierwszą rzecz, którą zrobił, no to po prostu porozwalał. Straszna się zrobiła oczywiście z tego, szukali winnego. Wszyscy się dowiedzieli, że Gedeon zrobił coś. To był znak, że Izrael ma przywódcę, że Izrael ma wojownika. Wokół Gedeona zaczęły gromadzić się tysiące ochotników. Nabrali ducha, nabrali odwagi, żeby walczyć z Madianitami. Ale Bóg nie chciał, żeby tysiące walczyły z Madianitami. Bóg zrobił selekcję, powiedział, Gedeonie, teraz ty masz za dużo wojska. Jak wygrasz z tym wojskiem, to pomyślą ludzie, że siłą wojska ich pokonałeś. Ja chcę, żeby było jasne, że to moją siłą, siłą Boga, ty pokonałeś Madianitów. I Bóg mówi, odeślij do domu tych, którzy nie są przekonani tak na 100%. No to Gedeon odesłał. Później mówi, i tak jeszcze masz za dużo. Weź ich nad rzekę. Ci, którzy będą pili ręką wodę, to ich odeślij. A ci, którzy będą chłeptać językiem, to tych zostaw. Zostało 300 ludzi tylko Gedeonowi. Potem jest opis, jak z tą garstką przeciwko potędze Madianitów Gedeon po prostu zwycięża. A więc stał się nagle wojownikiem, przeżył przygodę. Jak to rozumieć w świetle Nowego Testamentu? Takim Gedeonem był święty Piotr, Był Piotr, który tam łowił ryby. To było jego klepisko. Łowił ryby, parał się tam jakoś ze swoim życiem. Został powołany przez Mesjasza. Wszystko zostawił, poszedł za nim. I przeżył swoje życie jako jego uczeń, jako wielki wojownik. Wszyscy apostołowie to byli wojownicy. To byli ci, którzy, tak jak Gedeon, posłuchali jego wezwania i wyszli ze swojego klepiska. Myślę, że jest jeden sposób tylko na rozprawienie się z chrześcijaństwem biernym, z marazmem, z chrześcijaństwem wersja soft, chrześcijaństwem wersja komfort, z chrześcijaństwem w kapciach i w fotelu. Jest tylko jeden sposób, żeby stać się wojownikiem Chrystusa, żeby wyjść ze swojego klepiska, poddać swoje życie, poddać swoje serce Duchowi Świętemu jeszcze raz. Jeszcze raz poprosić Chrystusa o to, żeby przyszedł i zajął pierwsze należne Jemu miejsce. Jeśli ktoś nigdy w życiu świadomie nie powiedział: Panie, oddaję Ci moje życie, otwieram Ci szeroko moje serce, to przeszła wokół niego wielka przygoda. Ojciec Joachim kiedyś komentował komentarz do spotkania Jezusa z bogatym młodzieńcem. Wiecie to, on chciał podyskutować, jak to żyć, żeby być doskonałym. No, przykazania wypełniam. No, to jeszcze jeden drobiazg. Sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. A co to jest? Czy to nie jest radykalizm? Czy to nie jest przesada? Czy Panu Jezusowi coś się pomyliło? Nic mu się nie pomyliło. Jemu chodziło o to, żeby wszystko postawił na jedną kartę, żeby sprzedał wszystko, co ma, żeby pozwolił na operację, na otwartym sercu, na rewolucję w jego życiu. Jeżeli my się nie zgodzimy na rewolucję w naszym życiu, na radykalne pójście za Jezusem, to odejdziemy smutni i nasze życie będzie dalej biegło na klepisku, tak jak życie Gedeona, gdyby nie posłuchał tego anioła. Ojciec Joachim powiedział, bardzo krótka homilia była, chyba najkrótsza, jaką słyszałem. Ten młodzieniec odszedł, on się nagle postarzał. Postarzał się, jako starzec odszedł. Przyszedł młodzieniec, odszedł starzec. Po prostu największa szansa, która była w jego życiu, została zaprzepaszczona. Czy na pewno, tego nie wiemy, czy miał jeszcze jedną. Myślę, że dla nas jest wyjściem z tego marazmu, z ciemności, jest operacja na otwartym sercu. Jest taki fragment w księdze Ezechiela zresztą, w którym prorok Ezechiel obiecuje, mówi temu człowiekowi, który rodzi się ze swoją ciemną stroną, temu mężczyźnie i kobiecie. Jest obietnica Boża. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Jest jeden tylko sposób, żeby rozpalić miłość do Boga w swoim sercu. Nie własnymi siłami. Otworzyć to serce i zgodzić się na operację na otwartym sercu. Panie, zabierz moje serce kamienne. Daj mi serce kochające, serce z ciała. Serce, które zapłonie miłością. Panie Jezu, chcę iść za Tobą. Chcę oddać Ci moje życie. Więc gdzie ta operacja tak naprawdę się dokonała? Kto wykonał? Kto jest tym chirurgiem? Operacja, krew polała się na Golgocie. Krew polała się na krzyżu. Jezus po to przelał swoją krew. Tam się dokonała operacja, żebyśmy my teraz mogli otrzymać nowe serca. Żebyśmy my mogli w sposób dosyć prosty, ale wymagający odważnej męskiej decyzji, przyjąć Boże powołanie, żeby wyjść z klepiska, a stać się Bożymi wojownikami. Jeśli jest tutaj wśród nas ktoś, kto chciałby odnowić swoje postanowienie chrześcijańskie, a może pierwszy raz w życiu podjąć takie postanowienie, myślę, że teraz będziemy mieli czas na to. Bo cóż z wielu słów, jeżeli nie, pomodlimy się teraz. Jeżeli teraz ktoś z was, może wszyscy, może niektórzy, nie powiedzą: Panie Jezu, chcemy Tobie służyć. Chcemy nie tkwić w tej ciemności. Chcemy nie tkwić jako chrześcijanie, którzy konsumują, ale chcemy być Twoimi wojownikami. Chcemy dla Ciebie zdobywać innych. Chcemy dla Ciebie zdobyć świat. Chcemy być odważni, nie chcemy być zalęknieni jak Gedeon. Tylko Ty możesz nam to dać. Tylko Twój Duch Święty może przemienić nasze serca. Panie, dokonaj operacji. Ja otwieram moje serce dla Ciebie. Jeżeli ktoś chce, ktoś pragnie tak się pomodlić, proponuję, żebyśmy teraz, żeby po prostu uklęknął tam, gdzie w tym miejscu, gdzie siedzi, żeby po prostu uklęknął na kolana. Ja pomogę, ja podpowiem te słowa. Są proste słowa. Oczywiście myślę, że to powinny być słowa płynące z serca każdego z nas. Potem jak skończę tą moją modlitwę, niech każdy powie naprawdę swoimi słowami, słowami dziecka. Bardzo proste słowo. Panie Jezu, ja chcę być Twoim uczniem, ja chcę być Twoim wojownikiem, ja chcę wyjść z ciemności. Panie, chcę doświadczyć przygody, chcę doświadczyć największej miłości, jaką można doświadczyć w życiu. Chcę doświadczyć przyjaźni z Tobą, chcę Ci służyć. Teraz może przez chwilę się w ciszy zastanówmy, odpowiedzmy sobie, czy chcesz iść za Jezusem, czy chcesz odpowiedzieć Mu radykalnie, tak jak On radykalnie całe życie oddał za Ciebie. Powtarzajmy te słowa. Panie Jezu, otwieram moje serce przed Tobą. Chcę oddać Ci całe moje życie. Bądź moim Panem i Królem. Chcę Ci służyć do końca moich dni. Chcę Cię kochać całym sercem. I całym moim życiem. Dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie swoje życie na krzyżu. Amen. Prośmy teraz Pana, każdy swoimi słowami, o moc Ducha Świętego, o Jego światło. No tylko światło Chrystusa, światło Ducha Świętego może rozproszyć ciemności, w których tkwimy. Przyjdź, Duchu Święty. Ty jesteś światłem. Przyjdź, Duchu Święty. Rozjaśnij, Panie, to, co ciemne, to, co nieświęte. Przyjdź, Duchu Święty. Zabierz, Panie, serce kamienne. Daj mi serce kochające, serce zdolne do miłości, do poświęcenia.
Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Zabiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, abyście żyli według moich nakazów i przestrzegali przykazań, a według nich postępowali.
Amen. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ojcze, że posłałeś światło na świat. Dziękujemy Ci za te święta, za Boże Narodzenie, które ma miejsce w nas, w naszych sercach. Dziękujemy Ci za Boże Narodzenie, które będziemy świętować teraz, w najbliższym czasie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie musimy tkwić w ciemności tego świata, ale możemy szukać Ciebie całym sercem i naśladować Cię, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że nas, słabych, zalęknionych ludzi, Panie, Ty chcesz wyciągać, Ty chcesz wprowadzać na Twoje ścieżki. Dziękujemy Ci, Panie.
Dziękuję Ci, Panie, że to jest Twoja wola dla mojego życia. Że Ty chcesz, Panie, tchnąć nowego ducha do mojego wnętrza. Ty chcesz, Panie, usunąć serce kamienne, a dać mi serce z ciała. Że to jest Twoja wola dla mojego życia, mi wejść w Twój plan dla mojego życia. Daj mi wejść w Twój plan, w Twoją wolę dla mnie. I usuń serce kamienne, a daj mi serce z ciała, Panie. Ja chcę poddać się dzisiaj tej operacji, tej chirurgii, którą chcesz dokonać we mnie. Ducha mojego chcę tchnąć was i sprawić, abyście żyli według nakazów moich i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Ty wpisz, Panie, w moje serce Twoje prawo. Wpisz w moje serce Twoje przykazania. Wpisz w moje serce Twoją miłość, Panie. Ty uzdalnij moje serce, abym mógł Ciebie kochać. Uzdalnij moje serce, abym mógł kochać tych, których mi dajesz. Dotykaj, Panie, mojego serca. Dotykaj, Panie, abym nie patrzył na to, co inni myślą o mnie, jak inni mnie postrzegają. Abym nie patrzył na to, jaka jest opinia innych, Panie. Ale daj mi, abym opierał się na Twojej opinii na mój temat, Panie. Zabieraj, Panie, mój lęk przed tym, co inni pomyślą. Zabieraj, Panie, moje obawy. Zabieraj moje lęki. Ty, Panie, powiedziałeś, że w miłości nie ma lęku, gdyż doskonała miłość usuwa strach. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości, Panie. Ja pragnę, abyś Ty wydoskonalał mnie w swojej miłości. Abyś Ty usuwał ten lęk, który jest we mnie. Moją nieufność, moje opieranie się tylko na sobie, na swoim pomyśle, na swoim planie, na opinii innych. Zabieraj, Panie, to wszystko.
Amen.
Tak sobie myślę, że to wezwanie nie lękaj się, to jest takie wezwanie dla nas dzisiaj. I tak sobie teraz pomyślałem, że jakby tak Bóg stanął wobec nas teraz i powiedział tak, jak powiedział Gedeonowi, przez Gedeona. Kto jest zlękniony, kto się boi, kto się obawia, pójdź za mną. Kto nie chce być moim wojownikiem, być w mojej armii, niech idzie do domu. Niech idzie do domu. Jeśli teraz się boisz, nie chcesz iść radykalnie za Jezusem, możesz iść do domu, drzwi są otwarte. Ale jeśli zostałeś, to mamy wyzwanie.
Jeśli zostałeś, to teraz kilka konkretów. Mówiliśmy na poziomie inspiracji, tak bym powiedział. In spiritu to jest w Duchu Świętym. Inspiracja też jest potrzebna, ale oprócz inspiracji, życia ideą, życia wielką miłością, potrzebne są też konkrety. Wiadomo, że tym konkretem największym, który jest sprawdzianem tego, czy jesteśmy uczniami Jezusa, to jest miłość. Miłość jest owocem postępowania za Jezusem. Jeśli jesteśmy wierni, On napełnia nas swoją miłością. A teraz kilka takich konkretów, takich znaków, które pomogą nam sprawdzić, czy faktycznie wychodzimy gdzieś z sklepiska, czy dalej tkwimy. Pierwszy krok, myślę najtrudniejszy być może, jest poza nami. Modliliśmy się teraz, oddaliśmy życie Bogu, prosiliśmy Go, żeby rozświetlił nasze życie. Byliśmy, może dla niektórych była to męska decyzja, pierwszy raz. Oddaję Ci, Panie, Ty decyduj teraz, Ty bądź królem mojego życia. Myślę, że kolejną decyzją powinna być spowiedź, rachunek sumienia. Jeśli Duch Święty przychodzi z mocą, to znakiem tego jest zawsze skrucha. To jest rozświetlenie tych zakamarków, nie wszystkich naraz oczywiście, bo byśmy tego nie potrafili znieść. Jakbyśmy naraz każdy z was zobaczył swoją ciemną stronę, by nas wszystkich tutaj stąd wywieźli do szpitala, na reanimację gdzieś. Byśmy tego nie, po prostu nie przeżyli. My tkwimy tylko w wyobrażeniach takich, że nie jest najgorzej. Ale są takie rzeczy, które Bóg chce pokazać po kolei. Przed świętami, słuchajcie, jest Boże Narodzenie, rachunek sumienia i spowiedź. To jest wyznanie po prostu Bogu, wyznanie Bogu w sakramencie pojednania tego, co naprawdę zobaczyliśmy, że jest ciemne w naszym życiu. Drugie postanowienie. Nie będę nigdy kibicem w Kościele. Nie będę uczestniczył w Eucharystii, nie przystępując do stołu Pańskiego. Wiecie, co to jest anoreksja? To jest taka choroba. Ciężka choroba psychiczna, polegająca na tym, że nie ma uczucia głodu. Dziewczyny często w to wpadają, ale w Kościele katolickim to mężczyźni są anorektykami. Stoją, uczestniczą we mszy świętej, patrzą obojętnie, jak dają pokarm. Najwspanialszy pokarm, jaki może być. Ciało Chrystusa za życie świata, pokarm na życie wieczne. Nie ma głodu. Może za tydzień, na święta, nie, raz w roku. Jest okej. Choroba, ciężka choroba. To jest znak tego, że tkwimy w chrześcijaństwie wersja soft comfort. To jest coś nie tak. Jestem na Eucharystii po to, żeby przystępować do stołu Pańskiego. Karmić się Eucharystią. Nasza wiara bez tego pokarmu będzie słabła, będzie stygła. Nawet jeśli jakiś tam płomień się zapalił, to on na pewno przygaśnie, jeśli nie będzie podsycany. Trzecia rzecz. Żyć Słowem Bożym. To jest też pokarm. Karmić się. Boży mężczyzna powinien mieć kontakt ze Słowem Bożym. Ze Słowem, ze źródła, którym jest Pismo Święte. Oczywiście w kontekście nauki Kościoła, ale powinien codziennie, zachęcam wszystkich do codziennej lektury. Można to bardzo łatwo zrobić. Nawet ci, większość z nas ma dostęp do internetu, w pracy, gdzieś tam można przyjść parę minut wcześniej. www.mateusz.pl, czytania. Wpisać. To są czytania liturgiczne na dany dzień. Nie możemy być w kościele, wejdźcie na Mateusz, www.mateusz.pl, czytania. Czytania na dzisiejszy dzień. Dowiecie się, jakiego świętego przeżywamy. Przeczytacie Słowo. Naprawdę dzień jest inny. Nawet chwila kontaktu ze Słowem Bożym.
Jeśli wpiszecie swojego maila i wciśniecie Enter, to zaczniecie go dostawać na skrzynkę codziennie.
Tak? Świetnie. Jeśli dzisiaj Duch Święty przyszedł jako duch odwagi do waszych serc, spróbujcie zrobić coś, co wymaga odwagi od mężczyzny. Chcecie być wojownikami, zacznijcie od swojego domu. Tym wojowaniem jest modlitwa z własną rodziną. Ja wiem, że to przychodzi trudno, że to jest trudno przełamać się przed własną żoną, żeby pierwszy raz mówić razem Ojcze Nasz. Dla mnie to był wielki stres. Nie wiedziałem, co moja żona powie, zwłaszcza, że ona trochę była parę kroków za mną w tym naszym odkrywaniu Boga. Ale poszło jakoś. Teraz to już jest normalne. Modlitwa wspólna wieczorem przed posiłkiem. Zachęcam, żeby wprowadzić modlitwę do waszych rodzin. Boży mężczyzna, Boży wojownik, który się nie modli ze swoją rodziną, który nie jest przywódcą właśnie duchowym swojej rodziny, to znaczy, że nie ma tej odwagi właśnie. Więc tutaj w własnych rodzinach wypróbujcie odwagę. Pomódlcie się, proście o mądrość Ducha Świętego, jak to zrobić, być po prostu wytrwałym. Polecam wam taki zwyczaj, o którym mówiłem na wyjeździe tym weekendowym. Jest bardzo prosty zwyczaj, żeby raz w tygodniu rodzinę skupić przy stole w czasie kolacji w sobotę wieczorem. Przeczytać sobie, zanim kolację zaczniemy, stół już jest nakryty, bierzemy Pismo Święte, czytamy czytania liturgiczne z niedzieli. To robimy tak zwaną Wigilię Niedzieli. Tak jak jest Wigilia przed pierwszym dniem świąt, w sobotę wieczorem robimy Wigilię Niedzieli. Razem z dziećmi to jest dosłownie chwila. Potem mamy chwilę po przeczytaniu tych czytań, one zazwyczaj są trudne dosyć. Staramy się podzielić, że ktoś ma jakąś refleksję. Na początku to jest drętwo, nie idzie, ale za drugim, trzecim spotkaniem jest coraz fajniej. Dzieci zaczynają to bardzo lubić. Potem w niedzielę taki dwulatek, trzylatek, jak jest w kościele, to ciągnie za spodnie do taty, mówi: tata, to samo, co wczoraj było, to samo, co wczoraj było. Czytają. Tata jest, rośnie, guru staje się od razu. Skąd on wiedział? Nie wiadomo, prawda? Zachęcam was. Wprowadzajcie dzieci właśnie w modlitwę, w liturgię. Macie być liderami we własnych rodzinach. Zastanówcie się, czy jesteście hojni. Czy dajecie swój czas, swoje pieniądze, swoje zaangażowanie w jakiekolwiek dzieło Boże. Czy jesteście tylko biernymi konsumentami. Popatrz na swoje pieniądze, na swój czas, na twoje siły życiowe. Czy żyjesz tylko swoim hobby, czy żyjesz tylko swoją pracą, czy jest w tobie może gorliwość też o sprawy Pana, o sprawy Boże tutaj na ziemi, w kościele. Szósty punkt. Jesteśmy powołani do głoszenia dobrej nowiny. Do świąt mamy ile? 2 tygodnie? Tydzień. No to do końca roku mamy prawie 2 tygodnie. Weźcie sobie za punkt honoru jedną osobę na celownik, której powiecie dobrą nowinę o Bogu, że światło przyszło na świat i dla mnie to jest ważne, wiesz, w moim życiu. Spróbujcie małymi krokami. Najpierw się pomodlić. Nabierzcie odwagi do dzielenia się Ewangelią. Boży mężczyzna, który trzyma dla siebie tą wspaniałą wiadomość, to znaczy, że albo nie jest przekonany, albo się strasznie boi, no być może, że jeszcze jest na tym klepisku. Nie bójcie się, wyjdźcie i mówcie, że Bóg jest dobry, że Bóg was kocha, że Jezus jest miłością waszego życia, że to jest właśnie przygoda, podążać za Jezusem. I 7. taki punkt sprawdzian, zaangażować się w budowanie środowiska chrześcijańskiego. To jest bardzo ważne, żeby znaleźć ludzi podobnie myślących, bo inaczej świat nas po prostu zaleje. Takie spotkania jak to, takie spotkania w miejscach, gdzie mieszkacie, różne ruchy, stowarzyszenia w kościele. Kościół daje naprawdę bogatą ofertę. Może Bóg powołuje któregoś z was do stworzenia nowej grupy, nowej gałęzi, nowego oddziału gdzieś przy swojej parafii. Jeżeli będziecie sami, ostygniecie i wrócicie na klepisko. Musicie mieć ludzi, którzy was będą zachęcać. Ja też tu nie przyjechałem sam, przyjechałem z Bogdanem, z Maćkiem, żeby mnie zachęcali. Musimy się wspólnie modlić, gdzie 2 lub 3 gromadzi się, tam ja jestem, tam ja zapalam, ja daję siłę. A więc świadomie budować środowisko życia chrześcijańskiego we własnej rodzinie, ale także w jakimś ruchu, wspólnocie, stowarzyszeniu. No i cóż, chrześcijaństwo męskie, chrześcijaństwo w światłości to nie jest chrześcijaństwo konsumpcyjne, tylko właśnie kreatywne. Chciałbym, żebyśmy w tym naśladowali Boga, że Bóg nam daje taką wolność, żebyśmy byli kreatywni, żebyśmy tak jak On jest kreatorem, stworzycielem, też byli kreatywni, w tym Go naśladowali. Chwała Panu.